Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Designing for Behavior Change – Applying Psychology and Behavioral Economics Stevena Wendela to praktyczny poradnik z pogranicza projektowania produktów cyfrowych,
psychologii i ekonomii behawioralnej. Autor nie traktuje zmiany zachowania jako skutku samego przekazywania informacji, ani jako kwestii silnej woli użytkownika.
Zamiast tego pokazuje, że decyzje powstają w konkretnych sytuacjach pod wpływem bodźców, ograniczeń, nawyków, kosztu wysiłku i sposobu przedstawienia wyboru.
Książka kierowana jest przede wszystkim do menedżerów produktu, projektantów UX i interakcji, analityków oraz zespołów rozwijających usługi,
które mają pomagać ludziom realizować ich własne cele.
Wendel łączy zasady badań behawioralnych z iteracyjną pracą produktową.
Omawia wybór odbiorców i zachowań docelowych, rozpoznawanie przeszkód, projektowanie interfejsu oraz mierzenie rzeczywistego wpływu rozwiązania.
Centralnym narzędziem jest model CREATE, służący do diagnozowania, dlaczego użytkownik zatrzymuje się przed wykonaniem konkretnego działania.
Dzięki temu publikacja przekłada ogólne idee ekonomii behawioralnej na decyzje projektowe, które można sprawdzać w praktyce. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, projektowanie zaczyna się od precyzyjnie zdefiniowanego zachowania, nie od listy funkcji. Punktem wyjścia w podejściu Wendela nie jest pytanie, jakie funkcje powinien mieć produkt, lecz jakie konkretne działanie ma podjąć określona grupa ludzi. To istotne rozróżnienie, ponieważ hasła takie jak poprawa zdrowia, lepsze zarządzanie pieniędzmi czy większa produktywność są celami zbyt szerokimi, aby bezpośrednio projektować dla nich interfejs.
Zespół musi zejść do poziomu obserwowalnego zachowania, np. regularnego sprawdzania wydatków, zapisania treningu albo wykonania pierwszego kroku w procesie rejestracji.
Dopiero wtedy można ustalić, kto ma wykonać działanie, w jakim kontekście, jak często i po czym poznać sukces.
Autor podkreśla także znaczenie mapowania zachowania na mniejsze etapy. Użytkownik rzadko nie realizuje całego celu naraz.
Częściej zatrzymuje się na jednym mikrozachowaniu, nie zauważa przypomnienia, odkłada decyzję, nie rozumie kolejnego kroku albo uznaje wysiłek za zbyt duży.
Taka diagnoza chroni przed częstym błędem produktowym, czyli budowaniem rozbudowanych rozwiązań dla problemu, który w rzeczywistości wynika z drobnej bariery.
Zamiast dodawać kolejne komunikaty lub opcje, zespół może usunąć konkretną przeszkodę.
Książka promuje więc dyscyplinę w formułowaniu hipotez. Najpierw należy nazwać zachowanie i barierę, potem zaproponować zmianę, a na końcu sprawdzić jej efekt.
To podejście łączy projektowanie z mierzalnym uczeniem się, a nie z intuicyjnym doborem funkcji.
Po drugie, model CREATE pomaga ustalić, w którym momencie użytkownik nie przechodzi do działania. Najbardziej rozpoznawalnym narzędziem książki jest CREATE Action Funnel.
Model rozbizia pojedyncze działanie na kolejne warunki psychologiczne i sytuacyjne: sygnał, reakcję, ocenę, zdolność, odpowiedni moment oraz doświadczenie.
Jego funkcją nie jest mechaniczne prowadzenie użytkownika przez ekran, ale uporządkowanie diagnozy.
Jeśli ktoś nie wykonuje pożądanego działania, problem może leżeć w zupełnie innym miejscu, niż początkowo zakłada zespół.
Użytkownik musi najpierw natknąć się na sygnał, który zwraca uwagę na możliwość działania.
Następnie potrzebna jest wystarczająco pozytywna reakcja oraz ocena, że działanie ma wartość i jest warte wysiłku.
Musi też mieć realną możliwość wykonania zadania, a więc czas, zasoby, wiedzę i prostą ścieżkę.
Znaczenie ma również moment, nawet dobra propozycja może zawieść, jeśli pojawia się w niewłaściwej sytuacji.
Ostatnim elementem jest doświadczenie, które wpływa na to, czy użytkownik zechce powtórzyć zachowanie. CREATE przeciwdziała powierzchownym interpretacjom danych.
Niska konwersja nie oznacza automatycznie, że ludzie nie chcą oferty. Być może jej nie widzą, nie ufają jej, nie rozumieją korzyści lub nie mogą wykonać działania na telefonie.
Model zachęca do formułowania odrębnych hipotez dla każdego z tych przypadków. Dzięki temu testy projektowe dotyczą przypuszczalnej przyczyny, a nie jedynie widocznego objawu.
Po trzecie, zmiana kontekstu bywa skuteczniejsza niż edukowanie użytkownika. Wendel wyraźnie odróżnia wiedzę od działania.
Informacja może być potrzebna, lecz sama w sobie często nie zmienia postępowania, szczególnie gdy zachowanie jest automatyczne, trudne albo odsunięte w czasie od jego konsekwencji. Człowiek może wiedzieć, że warto oszczędzać, ćwiczyć lub ograniczać rozpraszacze, a mimo to nie zrobić nic w chwili wyboru. Dlatego książka skupia się na projektowaniu kontekstu decyzji, a nie tylko na dostarczaniu porad i komunikatów. Autor opisuje trzy zasadnicze sposoby wspierania zmiany. Produkt może przejąć część pracy za użytkownika, gdy jest to uzasadnione i zgodne z jego interesem. Może też ułatwić pożądane zachowanie przez uporządkowanie procesu, ograniczenie liczby kroków, sensowne ustawienia domyślne lub zmniejszenie konieczności pamiętania o zadaniu. Trzecia droga polega na przygotowaniu użytkownika do przyszłej decyzji, na przykład przez stworzenie planu, ustawienie przypomnienia albo wcześniejsze zobowiązanie. Ważne jest, że takie rozwiązania nie są zamiennikami dla zrozumienia problemu. Ustawienie domyślne może pomóc, ale nie naprawi procesu, który jest niezrozumiały lub nie odpowiada celom odbiorcy. Wendell traktuje interwencję jako dopasowanie środowiska do konkretnej bariery. Projektant powinien więc pytać, czy użytkownik potrzebuje motywacji, mniejszego wysiłku, lepszego momentu czy wsparcia po podjęciu działania. Ta perspektywa przenosi uwagę z perswazji na praktyczne warunki umożliwiające wybór. Po czwarte, interfejs powinien obniżać wysiłek i budować dobre doświadczenie powtarzalnego działania, książka pokazuje, że skuteczne projektowanie zachowania nie kończy się na skłonieniu człowieka do pierwszego kliknięcia. Produkt ma wspierać działanie w sposób zrozumiały, wykonalny i na tyle przyjemny, aby użytkownik chciał do niego wrócić. W tym sensie użyteczność interfejsu jest elementem mechanizmu behawioralnego, a nie wyłącznie kwestią estetyki. Każda dodatkowa decyzja, niejasny komunikat, konieczność szukania informacji lub ręcznego wprowadzania danych zwiększa koszt psychiczny i może przerwać sekwencję działania. Wendell zachęca do analizowania przeszkód w konkretnych momentach użycia produktu. Jeśli aplikacja ma wspierać regularne zachowanie, projektant powinien uwzględnić, gdzie znajduje się użytkownik, ile ma czasu, co już robi i jakie ograniczenia narzuca urządzenie. Rozwiązanie dobre przy biurku może być niepraktyczne w ruchu, pod presją czasu lub w chwili zmęczenia. Dlatego uproszczenie ścieżki, właściwe domyślne opcje, czytelna informacja zwrotna i ograniczenie zbędnych zadań mają bezpośrednie znaczenie dla wyniku. Autor nie sprowadza jednak doświadczenia do nagród i efektów wizualnych. Po wykonaniu działania użytkownik powinien rozumieć, co się wydarzyło, jaki ma to sens i co może zrobić dalej. Informacja zwrotna wzmacnia poczucie sprawczości, a niepewność je osłabia. Dobrze zaprojektowany interfejs tworzy więc pętlę działania staje się łatwiejsze, jego rezultat bardziej widoczny, a ponowne podjęcie mniej wymagające. Na koniec. Hipotezy behawioralne wymagają pomiaru, eksperymentów i ostrożności etycznej. Praktyczny charakter książki wynika z połączenia nauk behawioralnych z metodami iteracyjnego rozwoju produktu. Wendell nie przedstawia psychologii jako zbioru uniwersalnych sztuczek, które gwarantują wzrost użycia usługi. Zamiast tego proponuje cykl pracy określić grupę i zachowanie, zidentyfikować barierę, sformułować hipotezę, przygotować rozwiązanie, a następnie ocenić wynik. Dane mają pomóc odróżnić atrakcyjny pomysł od interwencji, która rzeczywiście zmienia zachowanie. Ważne jest mierzenie nie tylko kliknięć czy krótkotrwałej aktywności. Jeśli celem produktu jest pomoc użytkownikowi, sensowniejsze mogą być wskaźniki wskazujące na ukończenie zadania, powtarzalność działania lub trwałość efektu. W przeciwnym razie zespół może zoptymalizować wskaźnik zaangażowania, nie poprawiając sytuacji odbiorcy. To szczególnie istotne w produktach dotyczących finansów, zdrowia i codziennych nawyków, gdzie deklarowany sukces firmy i korzyść użytkownika nie muszą być tym samym. Z tego powodu w książce ważne miejsce zajmuje odpowiedzialność projektanta. Narzędzia wpływu mogą pomagać ludziom realizować wybrane przez nich cele, ale mogą też wykorzystywać nieuwagę, presję lub trudność rezygnacji. Projektowanie dla zmiany zachowania powinno zatem jasno określać, czyj cel jest realizowany, jakie dane są zbierane oraz czy użytkownik zachowuje zrozumiały wybór. Etyka nie jest dodatkiem po wdrożeniu, lecz kryterium oceny samej hipotezy projektowej.
Podsumowując, Designing for Behavior Change warto polecić przede wszystkim osobom, które tworzą produkty i usługi mające wpływać na codzienne decyzje użytkowników.
Skorzystają z niej menedżerowie produktu, projektanci UX, badacze, analitycy oraz zespoły pracujące nad narzędziami związanymi ze zdrowiem, finansami, nauką,
organizacją pracy lub obsługą klienta. Książka będzie również użyteczna dla osób znających podstawy ekonomii behawioralnej, lecz szukających sposobu, by przełożyć je na mapy zachowań, wymagania produktowe, prototypy i eksperymenty. Jej główną zaletą jest praktyczne uporządkowanie problemu.
Wiele publikacji z tej dziedziny opisuje błędy poznawcze, heurystyki i mechanizmy perswazji, ale pozostawia czytelnika z pytaniem: jak wykorzystać tę wiedzę podczas projektowania konkretnej usługi?
Wendel proponuje bardziej operacyjny tok pracy, zawęzić cel do mikrozachowania, znaleźć moment blokady, zdiagnozować go za pomocą CREATE, dobrać interwencję i zmierzyć efekt.
Dzięki temu książka nie obiecuje prostego sterowania ludźmi, lecz uczy budować i sprawdzać uzasadnione hipotezy.
Na tle podobnych poradników wyróżnia ją także równowaga między psychologią, użytecznością interfejsu, analizą danych i odpowiedzialnością wobec użytkownika.
To nie jest wyłącznie katalog technik zwiększania konwersji.
Najcenniejsza lekcja brzmi, że trwała zmiana wymaga zrozumienia kontekstu działania oraz projektowania rozwiązań, które faktycznie ułatwiają ludziom realizację ich własnych celów.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven Wendel, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.